Radiowe rekolekcje wielkopostne. Życie niejednego Józefa. Głosi ksiądz profesor Wojciech Węgrzyniak, biblista.
Fałszywe oskarżenia. Sytuacja Józefa wcale nie była taka prosta, chociaż początki wydawały się bardzo piękne. Był zapewne młodym mężczyzną, mającym 18, 20 czy 20 parę lat. Był już po zaślubinach z kilka lat młodszą od siebie Maryją. Miał jeszcze przygotować dom, żeby wprowadzić swoją przyszłą żonę do niego. Jeszcze nie mieszkali ze sobą, jeszcze nie współżyli, ale zgodnie z ówczesnym prawem i zwyczajami byli już dla siebie małżeństwem i gdyby któreś z nich okazało się niewierne, byłoby karane tak jak za cudzołóstwo. Tak samo gdyby któreś z nich zmarło, byłoby traktowane drugie jako wdowiec czy wdowa. I nawet gdyby przyjąć to, że Józef był starszy, że miał dzieci z pierwszego małżeństwa, które potem w Ewangelii nazywane są braćmi, siostrami Jezusa, to przecież zaczynał się piękny etap w jego życiu. Mam mieć rodzinę, mam budować dom, zaczyna się przyszłość, która powinna być tylko przyszłością dobrą. I w tym momencie, jak grom z jasnego nieba, spada na Józefa wiadomość, że jego narzeczona, że jego przyszła żona jest w ciąży. Nie wiemy, czy Maryja powiedziała o tym zaraz po zwiastowaniu anioła, czy było jeszcze tak gorzej, to znaczy poszła do swojej krewnej Elżbiety, wróciła po 3 miesiącach i okazuje się, że po tym powrocie w górach Judei jego narzeczona ma dziecko. Co byśmy dziś powiedzieli, gdyby czyjaś narzeczona pojechała za granicę i po 3 miesiącach wróciła w ciąży? Jakby człowiek nawet zareagował, gdyby bez tego wyjazdu, ale już na początku powiedziała, że jest w ciąży? Czy było tak, jedno jest pewne, Józef staje w bardzo niekomfortowej sytuacji. Ma przynajmniej kilka wyjść. Jedno bardzo proste, to znaczy zrobić proces sądowy. Absolutnie proces sądowy, który wskazałby na to, czy ona jest winna, czy niewinna. Bo mogło być tak, że jest winna, że go zdradziła, a więc powinna zostać ukarana. Mogło być tak, że ktoś jej zrobił krzywdę i to dziecko urodziło się z przemocy, poczęło się z przemocy, a więc jest kobietą niewinną. Ale to by się proces sądowy, to by kojarzył się z, czy wiązał się z czymś, co jednak jest trudnością i jak mówi ewangelista, nie chciał Józef narazić Maryi na zniesławienie. Druga możliwość to była taka, żeby ją oddalić potajemnie, to znaczy wziąć 2 świadków, napisać list rozwodowy. Nawet nie trzeba było sędziego specjalnego, jeżeli to nie było narzeczenie żony i pozwolić jej odejść. A on, jak mówi Ewangelia, był mężem, człowiekiem sprawiedliwym, więc mógłby wtedy powiedzieć, no w porządku, ja nie biorę na siebie dziecka, bo nie wiem skąd ono jest, ale też ją jakoś nie skazuje na to, że jest kobietą oskarżoną fałszywie, niech będzie jako ta, która jest rozwódką. Było jeszcze trzecie rozwiązanie, to znaczy wziąć ją do siebie i uznać to dziecko za swoje. To znaczy wziąć ją do siebie i wobec innych pokazać, to dziecko jest tak, jakby było moje. Skoro nie wydalam ją, nie oddalam ją, skoro nie wytaczam procesu, to znaczy przyjmuję na siebie, że to dziecko jest moje. I to zrobił Józef. Zrobił po interwencji anioła, zrobił po objawieniu Pana Boga, który mu mówi, nie bój się wziąć Maryi, małżonki, do siebie. Decyzja jednak na to, żeby wziąć Maryję do siebie i uznać to dziecko za swoje, będzie wiązała się z tym, że wszyscy jego znajomi będą głęboko przekonani, że skoro jego narzeczona zaszła w ciążę przed tym drugim etapem małżeństwa, to znaczy, że no niestety Józef nie okazał się tak wiernym, tak zgodnym z prawem, tak szlachetnym mężczyzną, jaki powinien być każdy porządny Żyd. A więc w pewnym sensie wziął na siebie fałszywe oskarżenia. No bo jak miał tłumaczyć ludziom, że jego narzeczona ma dziecko za sprawą Ducha Świętego? Przecież nawet dzisiaj, jakby Matka Generalna powiedziała Ojcu Świętemu, że zaszła w ciążę za sprawą Ducha Świętego, to nawet najlepszy papież by w to nie uwierzył. Więc sprawa była dosyć oczywista. Cokolwiek sobie ludzie pomyślą, cokolwiek sobie pomyśli rodzina, cokolwiek sobie pomyślą najbliżsi, to biorę na siebie to, że myślą o mnie źle. Biorę to na siebie, bo Bóg tak chce, bo tak jest dobrze dla nas, tak jest dobrze dla Boga, tak jest dobrze przede wszystkim dla Maryi. Jan Paweł II w adhortacji Redemptoris Custos o świętym Józefie z 1989 roku pisze tak. Józef nie wiedział, jak ma się zachować wobec cudownego macierzyństwa Maryi. Szukał zapewne odpowiedzi na to dręczące pytanie, ale nade wszystko szukał wyjścia z tej trudnej dla siebie sytuacji. Myśląc o tym fragmencie życia Józefa i o tych trudnościach związanych z prawdopodobnymi fałszywymi oskarżeniami, spróbujmy znaleźć wyjście sytuacji, zastanowić się, jak my powinniśmy reagować wobec fałszywych oskarżeń. Można by powiedzieć o takich 5 podstawowych zasadach. Po pierwsze, nie panikować. Powiedzieć sobie, że to się zdarza. To się po prostu zdarza. Tak jak w Biblii zdarzyło się Zannie, chociaż była wspaniałą kobietą. 2 starców niby powinni być mądrzy, a jednak ją oskarżyli. A żona modli się do Pana Boga. Ty, Panie, wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie. Tak jak psalmista, który mówi, pewno bolejąc i smucąc się, nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę. Tak jak Jezus, który jest oskarżany przez 2 świadków, zresztą nie tylko 2, bo Ewangelia mówi, że występowało wielu fałszywych świadków, w końcu stanęło 2, którzy zeznali, że Jezus chciał zniszczyć świątynię. Czy tak jak święty Szczepan, powstawili wielu fałszywych świadków, którzy zeznali, ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu. A więc jeżeli tak świetni ludzie, tak święci ludzie, tak doskonali ludzie zostali fałszywie oskarżeni, to ja nie powinienem panikować. Powinienem powiedzieć, zdarza się. Jestem zaliczony do grona ludzi wielkich, do grona ludzi świętych, do grona takich ludzi, którzy musieli zmierzyć się z fałszywym oskarżeniem. Po drugie, samemu tak trzeba nie robić. To znaczy, nie możemy fałszywie oskarżać. 8 przekazanie mówi, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Chodzi przede wszystkim o kontekst sądowy, żebym w sądzie nie składał fałszywych zeznań, ale przecież doskonale wiemy, że chodzi po prostu o mówienie kłamstwa, które jest przeciwko drugiemu człowiekowi. W Księdze Wyjścia czytamy w innym miejscu, nie będziesz rozgłaszał fałszywych wieści i nie podasz ręki niesprawiedliwemu, by świadczyć na korzyść bezprawia. Po trzecie, mamy prawo do obrony. To nie jest tak, że jak ktoś nas fałszywie oskarży, to musimy już się na to zgodzić, bo tak jest najlepiej. Nawet Jezus, kiedy jest uderzony przez jednego ze sług arcykapłana, nie przyjmuje spokojnie tego uderzenia, tylko mówi, jeśli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego, a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Pamiętamy też historię Pawła, który był fałszywie oskarżany i ostatecznie odwołał się do Rzymu, no bo miał do tego prawo jako obywatel Cesarstwa Rzymskiego. A więc mamy prawo do obrony, mamy prawo do tego, żeby nie zostawić tak po prostu nieprawdziwe, fałszywe oskarżenie bez żadnej reakcji z naszej strony. Po czwarte, dobrze jest mówić głośno o tym, że fałszywe oskarżenia to nie są rzeczy dobre, że to są rzeczy złe, że to są rzeczy, które powinny być karalne. Czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, jeśli sędziowie zbadawszy sprawę dokładnie dowiodą fałszu świadkowi, jeżeli świadek taki fałszywie oskarżył brata swego, uczyńcie mu, jak on zamierzał uczynić swemu bratu. Albo Księga Przysłów, która mówi, fałszywy świadek nie ujdzie karania, zginie kto kłamstwa rozgłasza. Ta sama Księga Przysłów mówi, że fałszywe oskarżenia należą do jednych z 7 rzeczy, których nienawidzi Pan Bóg. 6 rzeczy Pan nienawidzi, a 7 w nim budzi odrazę. Świadek fałszywy, co kłamstwa wypowiada. Apokalipsa jeszcze powie, że fałszywe oskarżenia to są dzieła diabła. Oskarżyciel braci naszych został strącony, ten co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A więc to są rzeczy naprawdę złe i trzeba mówić głośno o tym, że nie można fałszywie oskarżać. 5. zasada, czy 5. sposób reakcji na fałszywe oskarżenia to jest przyjąć fałszywe oskarżenia jako cierpienie, jako krzyż, zgodzić się niejako na nie, tak jak święty Józef, czy tak jak Pan Jezus. Mówi święty Piotr w 1 swoim liście, lepiej, jeżeli taka wola Boża, cierpieć czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle. W tym samym liście pisze, to bowiem podoba się Bogu, jeżeli ktoś ze względu na sumienie uległe Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie. A święty Paweł zada pytanie w pierwszym liście do Koryntian, czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości, czemuż nie ponosicie raczej szkody? Owszem, mamy prawo do szukania prawdy. Mamy obowiązek mówienia, że fałszywe oskarżenia to są rzeczy złe. Ale czasem jedynym wyjściem w życiu jest po prostu przyjąć fałszywe oskarżenia. Przyjąć, bo to jest najlepsze. Najlepsze dla nas, najlepsze dla innych. Najlepsze dla planu Boga, który w sposób przedziwny, tajemniczy prowadzi go w naszym życiu i w życiu tych, którzy żyją obok nas.
Radiowe rekolekcje wielkopostne zostały przygotowane dla Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich we współpracy z Caritas Polska.